podwieczorek mistrzów.
Gościem państwa, gościem Radia Gdańsk jest znakomita pianistka, świetny pedagog, no po prostu mistrzyni, Ewa Pobłocka.
Dzień dobry państwu.
Właśnie siedzimy obok studia, w którym nagrywałaś po raz pierwszy w życiu.
Tak, dokładnie pamiętam ten moment, są nawet zdjęcia, ponieważ mój ojciec bardzo tego pilnował, żeby wszystko się znalazło w archiwum, więc jedno z piękniejszych zdjęć zrobione oczywiście przez klapę fortepianu, Ewunia w granatowym mundurku z białą bluzeczką, nie wiem dlaczego akurat tak byłam ubrana na nagranie, i w reżyserce pan Leon Snarski, no legenda, jeśli chodzi o nagraniowców tamtych czasów.
A pamiętasz, co nagrywałaś?
Chyba sonatę Haydna, ale tak do końca nie jestem pewna.
A ile, nie pytam ile to było lat temu, ale w jakim wieku wtedy byłaś?
To była, no miałam gdzieś między 10 a 12 lat, myślę.
No to proszę państwa, minęło troszeczkę.
Nie, no nie bójmy się, minęło pół wieku, no i koniec. A i znowu tu jestem, bardzo mi miło.
Dobrze, ale jak ostatni raz rozmawialiśmy, to rozmawialiśmy o wielkim wyczynie pianistycznym, który udało ci się zrealizować. Myślę tutaj o nagraniu 24 preludiów Bacha, pierwszego tomu Das Wohltempierte Klavier. Ale nie będę cię pytał od Bacha teraz, bo ciągle czekamy na tom numer 2. Ale zapytam o tego newsa, który miałem usłyszeć na antenie radiowej po raz pierwszy.
A ten news nie dotyczy muzyki, więc może jeszcze poczekajmy chwilę, zaraz o nim powiem, tylko musimy jakoś łagodnie przejść do innego tematu.
Dobrze, to przejdziemy do tego tematu łagodnie, to powrócimy do muzyki, bo ostatni czas jakoś tak się złożyło, że miałem szczęście słyszeć się w muzyce nieco innej niż muzyka Jana Sebastiana Bacha, czyli właściwie powrót do Fryderyka Chopina. I nowe nagrania, i reedycje starych, no i te koncerty, ten ostatni grany w Gdańsku z koncertem F-moll Fryderyka Chopina, bardzo piękny. To będzie więcej tego Chopina, czy więcej Bacha teraz?
Nie, no nie ma szufladek. Po pierwsze gram to, czego publiczność albo organizatorzy oczekują. A jeśli mam jakieś własne projekty, to jestem w tym konsekwentna i skupiam się wokół muzyki. No, okazuje się, że w tej chwili, że jeden z amerykańskich kompozytorów ma zamiar napisać dla mnie koncert. Za chwilę się odbędzie prapremiera jego pierwszego koncertu, który będzie grał Garrick Ohlson, a już trwają rozmowy na temat ewentualnego mojego wykonania, no ale najpierw muszę się zapoznać przede wszystkim z imieniem i nazwiskiem tego kompozytora, bo ciągle nie jestem w stanie zapamiętać. Po drugie, muszę posłuchać jego muzyki, znaczy posłuchałam na razie jednego utworu i wydawało mi się, że będzie mi to odpowiadało i że nie będzie jakoś szaleńcze, trudne, przynajmniej jeżeli chodzi o stronę rytmiczną, co jest zdaje się ambicją wszystkich nowych kompozytorów, żeby już napisać tak trudno, żeby trudniej się nie dało. W związku z tym, ucząc się, liczymy i liczymy i liczymy, i na koncercie też
i przydaje
liczymy
się matematyka.
Tak,
ścisła.
No, oraz jakiś puls wewnętrzny.
No ale tutaj w pewnym sensie masz doświadczenie, bo konstrukcja utworów Jana Sebastiana Bacha, no to bardzo często konstrukcja iście matematyczna, matematyczna precyzja. Ale skoro mówimy o muzyce XX wieku, no to właśnie przypomniałem niedawno na antenie Radia Gdańsk twoje kreacje dwóch koncertów współczesnych, które miałaś szczęście wykonać pod batutą samych kompozytorów. Myślę o koncercie Panównika. Pod jego batutą było to ostatnie nagranie za życia Sir Andrzeja Panównika. No i koncertu Lutosławskiego, który był napisany dla Zimmermana, ale twoje nagranie pod batutą Lutosławskiego było jednocześnie ostatnim nagraniem tego koncertu zrealizowanym przez Lutosławskiego w Polsce. Jak to jest, jak masz możliwość kontaktu z twórcą, bo no Bach to wiadomo, próbujemy dotrzeć do tej prawdy. Chopin, próbujemy dotrzeć do prawdy, a tu jest kompozytor, który działa tu i teraz i słyszy, co robisz z jego utworem.
Tak, no jeszcze należałoby dodać dwa inne koncerty, które zostały dla mnie napisane.
Paweł Szymański
i Paweł Mykietyn. I każdy z tych czterech panów inaczej podchodził do sprawy. Znaczy tak, Lutosławski doskonale wiedział, co napisał i co chciałby osiągnąć, i dawał wskazówki bardzo precyzyjne, i tego trzeba się było trzymać. I wydaje mi się, że moje nagrania z nim i z tamtego czasu są inne niż te, które chociażby nagranie z Kazimierzem Kordem później niż te, których dokonałam właśnie z kompozytorami, ponieważ później poczułam się jakby bardziej wolna. Pan Ufnik w ogóle się nie wtrącał, powiedział: graj, czuję, tak jak czujesz, nie myśl, nie kombinuj, bo ja pojechałam do Londynu, żeby zapytać kompozytora o parę konkretnych rzeczy, chciałam po prostu wiedzieć, a on mi powiedział: Ewa, graj jak czujesz. Co było zresztą bardzo bliskie temu, w czym była wychowana, ponieważ tak właśnie podchodziła do wykonawstwa moja mama, stwarzając ku temu warunki rodzice, mnie w domu, żebym właśnie mogła się skupić na tym, co jest wewnątrz, we mnie, jakbym chciała. Paweł Szymański był bardzo pomocny, mianowicie przedstawił mi planszę tego utworu, z czego on się składa, jaki tam jest podtekst harmoniczny, sięgający gdzieś tam do baroku, jakie są struktury.
No tak.
Także tutaj miałam wszystko podane i trzeba to było zrealizować. Oczywiście teraz zagrałabym ten koncert kompletnie inaczej, chociażby po tych wszystkich doświadczeniach wieloletnich z muzyką współczesną i nawet właśnie po nagraniu Bacha. No i poszłabym o dziwo w stronę jazzu w tym koncercie, bo on ewidentnie taki jest. Wtedy trochę to podejrzewałam, kompozytor tego nie sugerował, natomiast ja nie śmiałam. Teraz już bym śmiała. A Paweł Mykietyn właściwie krótko po prawykonaniu odciął się od tej muzyki, chociaż była propozycja powtórnego zagrania tego koncertu, on sobie tego nie życzył, ponieważ poszedł zupełnie inną drogą kompozytorską, no więc nie należało tutaj łamać zasad kompozytora.
No tak. Tak to bywa. Czterech panów, cztery różne spojrzenia na istotę muzyki. A co z tym newsem?
No już musimy kończyć, tak?
No powoli.
News jest taki dla mnie samej zadziwiający. Mianowicie od pewnego czasu, od kilku lat, jeżdżąc po świecie, mając sporo wolnego czasu w hotelach, w samolotach, na lotniskach, zaczęłam trochę pisać. Znaczy były to takie...
Też mówiliśmy o tym.
Były to takie notatki, no trochę dla mnie, potem sobie pomyślałam, no fajnie było, żeby chociaż moje dzieci coś wiedziały. No i zaczęły się pokazywać tu i ówdzie publikacje. Była to najpierw Bliza, gdzie opublikowano moje dzienniki japońskie, jest tego kilka odcinków. Potem były zeszyty literackie. No, był to dla mnie wielki honor i tam się ukazały teksty właśnie o panu Fniku, o Lutosławskim, o Chopinie i o Maksymiuku. No i ostatnio właśnie w najnowszym wydaniu Autografu Gdańskiego ukazały się dwa teksty. Jeden o Kazimierzu Kordzie, a drugi o Dunk Tysonie. Ponieważ no, nie tylko się przyjaźnimy, ale jest to wybitny człowiek, wybitny muzyk, no niesamowita postać, bardzo ważna postać, jak się okazuje w moim życiu, zarówno jeden, jak i drugi pan. No i jest z tego już w tej chwili dobrych kilka artykułów i właściwie w pewnym momencie padło pytanie, no może byś napisała książkę. No nie sądziłam, że kiedykolwiek w życiu o tym pomyślę, chociaż tata mój, kiedy przeszedł na emeryturę, bardzo dużo pisał, publikował w lekarskich różnych magazynach swoje wspomnienia i tak dalej. No i chyba podejmę to wyzwanie. Mam do napisania jeszcze chyba ze 7 czy 8. Już sobie zrobiłam dokładny plan, o czym to będzie, jak to będzie. I to będzie takie, no taka książeczka, powiedzmy sobie, w kręgu muzyki. Nie tylko o muzyce, no bo trudno jest dawać czytelnikowi, który nie jest wykształconym muzykiem, czegoś na kształt analizy dzieła muzycznego. To musi być powiązane z moimi podróżami. Ponieważ przygód było wiele i naprawdę jest o czym pisać, więc z przyjemnością chyba się tego podejmę. Miałoby to być wydane na konkurs Chopinowski, czyli tym razem zamiast płyty byłaby książka. No,
czyli w przyszłym roku.
Tak. Chciałabym, żeby to się udało. Kiedyś, kiedy opublikowałam te pierwsze dzienniki japońskie i czytały to moje córki, to młodsza pyta się... Właściwie mama, po co ty to piszesz z taką dezaprobatą? A starsza na to powiedziała, no wiesz, po to, żebyśmy wiedziały, co mama robi.
Zatem czekamy na te publikacje. No, konkurs zbliża się wielkimi krokami. Rok 2020. Będziesz brzyli?
Tak, tak. Już właśnie dwa dni temu oficjalny komunikat się ukazał o składzie jury.
Czyli jak to jest, jak się jest laureatką tego konkursu, a potem jest się jurorem tego samego konkursu?
Tak, no to ja już sobie o tym pomyślałam 15 lat temu, czy 20, kiedy byłam po raz pierwszy, 15, kiedy byłam po raz pierwszy w jury konkursu. No jest to jakieś koło się zatacza na pewno. Chyba nie jestem surowym jurorem, chociaż muszę powiedzieć, że Na dzień dobry skreślam wszystkich, których interesuje wyłącznie gra na fortepianie. Bo mnie to nie interesuje. Mnie interesuje przekaz.
Czyli to jest istota muzyki. I właśnie to powinniśmy podkreślać i to słychać się również w twojej grze.
Myślę, że ten konkurs chopinowski będzie trochę inny. Znaczy mam taką nadzieję od poprzednich, ponieważ w międzyczasie wydarzył się pierwszy konkurs chopinowski na historycznych instrumentach. I było to wielkie doświadczenie i dla nas, dorosłych, starszych już, i dla młodzieży, która może pierwszy czy tam drugi raz w życiu miała okazję zetknąć się ze starymi fortepianami. Pokazało się tam parę osób rzeczywiście wspaniale grających. Mam tu na myśli przede wszystkim Rosjanina Dmitrija Blogina, który niestety nie dostał żadnej nagrody, ale w pierwszym, drugim etapie grał no po prostu fantastycznie. Także sobie go rzeczywiście zapamiętałam i bardzo mu kibicuję. Natomiast, no ponieważ grał jako pierwszy koncert i wybrał nie ten fortepian, który powinien, nie miał mu kto poradzić, nie poradził sobie z akustyką, również orkiestra. I w końcu my też byliśmy jeszcze nieprzyzwyczajeni do tego, jak ma brzmieć fortepian na plejelu malutkim w olbrzymiej sali Filharmonii Narodowej. Ale bardzo liczę na tego pianistę, zresztą widzę, że tu i ówdzie się pokazuje na coraz większych imprezach muzycznych, więc... No ale wracając do tego, o czym zaczęłam, że ten Chopin okazał się innym niż ten, który pojawiał się i był nagradzany w dużym konkursie chopinowskim. Wydaje mi się, że zresztą jak tylko mam możliwość, pokazuję swoim studentom, zabieram ich, daję im możliwość dotknięcia tego fortepianu, znalezienia się w tym dźwięku, w tych barwach, w tej klawiaturze, która jest jednak rzeczywiście zupełnie inna. Także mam nadzieję, że ten Chopin teraz będzie bardziej szlachetny, bardziej śpiewny, bardziej finezyjny. Wydaje mi się, że to od tej strony powinien być trochę inny konkurs.
No poza tym myślę, że ten konkurs na instrumentach historycznych również pokazał to, co dla niektórych jest oczywiste, a dla niektórych jest nieoczywiste. No niestety wielu pianistów myśli, że im szybciej i głośniej, to lepiej. A ten konkurs pokazał, że na tamtych fortepianach nie da się grać zbyt szybko i zbyt głośno, bo po prostu mają zupełnie inną konstrukcję, inną budowę.
Znaczy, jeśli zbyt szybko, to się nie zgodzę z tym, dlatego że...
No to znaczy, ta klawiatura jest lekka.
To znaczy, to ja fakt. Wręcz miałam taką przygodę ze swoim nagraniem Nocturnów Filda, które nagrane na Steinwayu zabrały dwa krążki, a zagrane na starym instrumencie zabrały jeden i są o jakieś 40 minut krótsze, czy 30 minut, więc to znaczy, że na starym instrumencie gra się szybciej, ponieważ dźwięk jest krótszy.
Ale ja mówię tutaj o utworach typu etiuda na przykład. To jest już jednak różnica.
No jest bardzo trudno zagrać na tym instrumencie na przykład piano w szybkim tempie. To rzeczywiście jest trudne.
A powróćmy do Bacha jeszcze na zakończenie. Czy książka, konkurs chopinowski przyszłoroczny przeszkodzi w nagraniu drugiego tomu?
Myślę, że tym razem będę chciała najpierw pograć trochę ten drugi tom, ponieważ w przypadku pierwszego jednak mnóstwo fug znałam jeszcze z podstawowej szkoły. Tutaj jest inaczej. W tej chwili jestem na etapie takim, że umiem wszystkie preludia, natomiast fug, no powiedzmy, że połowę mniej więcej. I chciałabym najpierw sobie to pograć, a dopiero potem nagrać, więc mam nadzieję, że jestem w tej chwili w takiej sytuacji, że mogę sobie pozwolić na to, że jeszcze chwilę, proszę Państwa, poczekajcie, proszę mnie nie zmuszać, nie stawiać pod ścianą, bo sztuka wymaga czasu.
No i myślę, że to powinna być puenta naszego spotkania, no a wcześniej była jeszcze jedna puenta, którą powinni wziąć pod uwagę wszyscy, którzy czują się artystami, albo im się wydaje, że są artystami. Nie umiem jeszcze wszystkich fug. To jest bardzo piękne. Wielka pianistka czegoś nie umie. I się do tego przyznaje. Ewa Pobłocka.